Jacy są? Zbuntowani? Chyba nie, nie lubią tego słowa bunt.
Nie lubią tego słowa, bo ono jest takie trochę pokoleniowe, poza tym bunt ma to do siebie, że jest takim dość często słomianym ogniem, który pali się bardzo intensywnie przez pewien czas, a później dość szybko wygasa. A jednak pewnie woleliby myśleć o swoich wyborach jako czymś, co konstytuuje ich postawę, taki trwały stosunek do rzeczywistości. Są krytyczni i wrażliwi na to wszystko, co ich uprzedmiotawia, podporządkowuje sobie, ogranicza, krępuje, wprowadza w takie sytuacje nieautentyczności albo podległości, więc wrażliwi na fałsz, wrażliwi na takie niewidoczne, przemocowe siły, czynniki, które człowieka biorą w posiadanie.
Gdybym mówił językami menedżerów i księgowych, a kapitału bym nie miał, stałbym się jak tygodnik Przekrój albo polski Detroit. Gdybym też miał dar prognozowania i bawił się w insider trading i dysponowałbym doskonałą informacją i wiedzę miał tak wielką, dokąd zyski transferować, a kapitału bym nie miał, byłbym gołodupcem. I gdybym rozdał udziały we wszystkich spółkach moich, a aktywa trwałe wystawił na licytację, lecz kapitału bym nie miał, bailout nie pomoże. Kapitał niecierpliwy jest, ruchliwy jest. Kapitał budzi zazdrość, nie szuka podatku, nie korzy się przed prawem. Nie jest bezzwrotny, zawsze wychodzi na swoje. Nie obleka się w złoto, analizuje dane. Nie cieszy się z nierówności, lecz współweseli się z akcjonariuszami.
Są wrażliwi też na taką płytkość świata, który rządzi się podsycaną sztucznie przyjemnością konsumowania i z drugiej strony na te wszystkie sytuacje, kiedy człowiek powinien sam siebie zobaczyć jako przedmiot do konsumpcji nadający się, więc to jest chyba kluczowe, wrażliwość, a krytycyzm polega na takim poetyckim czy językowym właściwie w tym wypadku, wiersz jest pewną formą języka obnażającego inne języki, rozbieraniu tych dyskursów, tych języków publicznych, które nas okłamują i to jest z ich strony bardzo konsekwentne i powiedziałbym nawet radykalne i dość często bardzo trafne i inteligentne.
Jestem tylko konsumentem na tym świecie, nie bażantem, jak mówi do mnie Herta Miller. Nie wiem, jak to się dzieje, że wynajmuję nie pokój, a apartament w hotelu. Gdzie jest dawny porządek, którego nie zdążyłam poznać? Każdy o nim mówił w szkole, ten wyznacznik zwyczajności. Wszystko jest dla mnie, dla człowieka, którym zostałam. Teraz odkryłam, że nie zwierzę, a konsument, klasa wyżej. Jestem tylko konsument na tym świecie. Nie myślę o sobie jak o kłębku bólu albo cichym szumie krwi. Staram się konsumować w wyznaczony sposób.
Jak oni widzą świat? Przebija moim zdaniem brak punktów stałych.
Tak, ale to na tej zasadzie, że punkty stałe, które są rozstawiane we współczesnym świecie przecież przez rozmaite instytucje, instancje, autorytety, że punkty stałe są tutaj obiektem nieufności, że one dosyć często właśnie służą temu, żeby człowiek pchnąć w jakieś kolejne i żeby tenże się tymi kolejnami poruszał. To jest poezja pełna niepokoju, jakiegoś być może egzystencjalnego lęku, ale to nie jest poezja, o której można byłoby powiedzieć, że jest immoralna na przykład, że ona mówi, nie ma wartości, o które należy walczyć, o które należy się upominać. Zdecydowanie nie. To jest poezja etyczna i domagająca się pewnej etyczności, z tym, że w centrum tego porządku etycznego znajduje się człowiek, jednostka, jego wolność, jego swoboda, prawo akcesu i prawo odmowy udziału, odmowy uczestnictwa, jego samodzielność myślowa, odpowiedzialność za wybory. Wybór jest tutaj kwestią niezmiernie istotną, dlatego, że tylko wtedy, kiedy go mamy, możemy naprawdę być dobrzy albo źli. Jeśli go nie mamy, na dobrą sprawę wszystkie przypisane nam cnoty nie mają większego znaczenia.
Nie chciałbym być przewodnikiem duchowym, natomiast mam swoją opowieść, mam wrażenie, że ta opowieść jest zbieżna w pewnych punktach z opowieściami moich rówieśników, więc daje to jakiś pogląd, jakiś obraz pokolenia lat 90.
Myślę, że wolę zdania twierdzące, które jednak prowokują do jakichś odpowiedzi. Piszę o codzienności, o wydarzeniach, które dotyczą wielu postaci, wielu kobiet, a także mężczyzn, o jakimś kontakcie z rzeczywistością, doświadczeniu bycia w ciele, o jakimś strachu i lęku, niepokoju. Raczej jestem zawsze na przekór rzeczywistości.
Zatem to jest niepokojąca i żywiąca się niepokojem, nawet lękiem, podszyta lękiem poezja, ale zdecydowanie nie jest to poezja, która absolutyzuje ten stan braku oparcia. Myślę, że ona dąży do zdefiniowania jednostki jako swoistego centrum, wokół którego muszą się osnuć inne wartości, inne nakazy życia społecznego. I to wydaje mi się dla poezji dwudziestowiecznej, ale także wcześniejszej, rzecz wspólna, tak na dobrą dobrą sprawę, jeśli myślimy o wielkich romantykach, także romantykach polskich i myślimy o tych młodych, początkujących poetach dzisiejszych, to oni nie są przynależni różnym światom. Trzeba pamiętać, że kiedy Mickiewicz pisał liryki lozańskie, to pisał o lęku, o uwięzieniu w pewnych rolach, o fiasku pewnych projektów i nadziei, o egzystencjalnym doświadczeniu, któremu nie sposób zapobiec, a które nie buduje w człowieku pewności, tylko pogłębia strefę niepewności, nawet mroku, powiedziałbym. To jest przecież manifest jednostkowości. Kiedy myślimy o wierszach Słowackiego, to o czym w gruncie rzeczy myślimy, jak nie o tym? Jest jakiś jungtym, jest jakaś ciągłość, wbrew temu, co się czasami mówi w poezji, ona w naturalny sposób, konieczny sposób jest przeciwko przemocy liczby mnogiej nad liczbą pojedynczą.